Strefa komentarzy.
19 stycznia, prawie 10 minut po godzinie 11 na zegarach, a na antenie Radia Gdańsk to pora na strefę komentarzy. A dzisiaj gościmy w niej Grażynę Bojarską-Dreyer, Planeta Trójmiasto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Kłaniam się, dzień dobry.
A także Rafał Mrowicki, portal XYZ. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Od zimy chyba zaczniemy, bo to jednak w jakimś sensie temat tygodnia, który chyba najbardziej dał się we znaki.
Na razie miesiąca.
Słuchaczom. Miesiąca już nawet, a może no, i roku, można powiedzieć.
No, jeżeli się mówi, że od kilkunastu lat nie było takiej zimy, chociaż były zimy, kiedy było mroźno, natomiast nie było tyle śniegu.
Trochę się odzwyczailiśmy.
Najgorsze jest chyba to, że ten śnieg, który był śniegiem, teraz się zrobił lodem. I te miejsca, które nie zostały oczyszczone, no to są dzisiaj zabójcze, szczególnie dla starszych osób, bo ja tak, to bym się nie dziwił, że jest zima. No, jest o tej porze na ogół jest zimno, więc nie ma się co dziwić. Dzieci mają radochę, bo ja po raz pierwszy widzę tyle osób z sankami, nie mówiąc o tym, że pewnie producenci złote żniwa mają, no bo teraz wszyscy kupują albo te jabłuszka pod pupę, albo właśnie sanki.
Ewentualnie producenci odkurzaczy, bo może po prostu wszyscy wyciągają z piwnic, garaży i inne. No,
i skrobaczek samochodowych.
No i ci chyba od gipsu.
Ja
gips produkują dla ortopedów, bo przecież tyle ludzi się przewraca.
Też tak może być. Widziałem bodajże w portalu trójmiasto.pl taki filmik sprzed dworca na wzgórzu Świętego Maksymiliana. Tak. 5 padków w 2 minuty. Tak. Na jednym podejściu. Tak. Robiło
ale
to wrażenie.
Ktoś za to odpowiada. Bo,
przy SKM-ce, tak?
Tak.
Mówicie, no właśnie.
Bo słuchajcie, naprawdę ja wiem, że ludzie mają pretensje. Ja sam z psem idę, fruwam. Stwierdziłem, że sobie kupimy razem z psem łyżwy chyba. Natomiast no, wszędzie nie jesteśmy w stanie oczyścić. To nie można mieć do nikogo pretensji. To prawo jest chore, że nie wiadomo, kto ma odświeżać, czy prywatny, czy państwowy.
Te wszystkie miejsca styku, prawda?
Komunalny, tak. I tu są problemy. Więc wszystkiego nie oczyścimy. Ale są miejsca neurologiczne, które też czasami nie są oczyszczone.
Grażyna Bojarska-Dreyer, a propos łyżew, zdarzyło ci się na łyżwach może jechać po chodniku w ostatnich dniach? Bo takie obrazki też widziałem.
Dzisiaj. Znaczy w ogóle chciałam powiedzieć, że w tym starciu z zimą, o czym wszyscy wiemy, ale jednak powtórzę, najsłabszym ogniwem jest pieszy. I to nawet taki pieszy zmotoryzowany jak ja, to znaczy osoba, która musiała dzisiaj rano wyskrobać cały samochód.
Mogę dojść do auta.
Przy minus 11, gdyby nie stał obok mnie, no to nie wiem, czy państwo i ty Kuba słuchalibyście mnie dzisiaj, ale się udało, dojechałam. Natomiast mnie dziwi, że jest zima, bo ja się przyzwyczaiłam do takich zim, oczywiście pamiętam te zimy z dzieciństwa, ale przyzwyczaiłam się do takich zim, jak to w ciągu jednej zimy mieliśmy na przykład 7 zim. Co chcę przez to powiedzieć? Że spadło masę śniegu, pocieszyliśmy się, poodśnieżaliśmy, po czym to wszystko stopniało.
Po dwóch dobach tego nie było.
A teraz ja się dwa razy dziwię. Po pierwsze, że jest zima. I po drugie, że ta zima się utrzymuje. Po trzecie, że taki mróz do nas przyszedł. A po czwarte, że znowu mają być opady śniegu.
I to jeszcze potrwa.
Ale chciałam wam powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu w tę najgorszą śnieżycę musiałam ze względów zawodowych się trochę poprzemieszczać po mieście. Gdybym miała zażartować, to się prawie szykowałam na to, czy zrobić sobie termos z kawą i kanapkę, ale przejechałam z Sopotu do Gdańska w sposób rewelacyjny. Gratuluję naszym służbom, bo drogi były czarne, wilgotne, gdzieniegdzie były może 2 centymetry błota pośniegowego. Nie wiem jak z pozostałymi drogami. Ale jeśli mi pozwolisz, Kuba, to jeszcze chciałam powiedzieć o tym, co mnie bardzo denerwuje.
Aha,
parkingi.
Proszę.
Parkingi. To, jakie są koszty parkingów, wszyscy wiedzą, tak? 2 godzinki, 3 godzinki to jest kwota około 20 zł. Te parkingi często nie są przygotowane do pobierania pieniędzy.
I zgodnie z prawem, podobno nie musimy płacić, jak jest nieodświeżone dokładnie miejsce między... Nie ma pasów widocznych. Tak mówi prawo. Tak czytałem.
A co mówi prawo, jeśli uszkodzisz samochód?
Zobaczymy zaśnieżone miejsce parkingowe.
Ja miałam w tamtym tygodniu taką sytuację, że jeździłam w koło i w końcu się zdecydowałam, że zaparkuję na jednym miejscu, gdzie były kolejny. Ale jak się okazało, to znaczy jedno jedyne wolne miejsce, ale plus, że z kolejnami, a śnieg 40 centymetrów, no bo wiadomo, jak to się robi, tak? Jedzie pług, zgarnia wszystko, a to, czy ktoś wyjedzie, czy nie, no to jest jego sprawa. Udało mi się zatrzymać, ale uszkodziłam samochód. Urwałam osłonę od silnika. Ale tak się
od tej pryzmy śniegu, rozumiem,
od
tak?
Od tej pryzmy śniegu. Natomiast pewnie. Chciałam wam powiedzieć, że może tak byśmy pomyśleli o wspólnych finansach, nie tylko nas, parkowiczów, ale służb takich jak Straż Miejska, której jest tak ciężko zakładać blokady w tym śniegu. Rozumiecie
tak,
moją ironię, tak? Bo ta straż wciąż jeździła, tak?
Widziałam. Oni są bardzo mobilni i szybcy. W takich sytuacjach.
I mają lepsze samochody tak. niż my.
Jeśli Rafał Mrowicki, jak sobie radził z tą zimą, czy miejsca parkingowe odnalazłeś, odkopałeś?
Z pewną dozą zazdrości słyszałem o podróży z Sopotu do Gdańska. W dużej mierze bezproblemowej. Ja niestety tydzień temu nie miałem tyle szczęścia, gdy musiałem zawieźć kotkę na badania. Nieduży kawałek miasta do przyjechania z Wrzeszczy na Siedlce. I odśnieżone drogi widziałem tylko na Alei Zwycięstwa i 3 Maja. We Wrzeszczu Dolnym czy na Siedlcach przejechanie przez skrzyżowania czy już znalezienie, próba zaparkowania na Siedlcach, gdzie tam te boczne ulice od Kartuskiej były zawalone śniegiem, to po prostu graniczyło z cudem. Widziałem samochody, które próbowały wjechać pod górkę, musiały się zatrzymywać, zjeżdżać na wstecznym. I próbować.
Ale próbować urwał, chce się zacytować, prawda, klasyk polskiego tak. internetu.
Też wracając do tego, co Tomasz mówił, są różni adresaci tych naszych pretensji do nieodśnieżonych chodników, czy też teraz oblodzonych chodników. Dzisiaj trochę żałowałem, że idąc do rozgłośni nie włożyłem łyżew, bo tak, chyba z 3-4 razy
dokładnie.
Poślizgnąłem się na tym krótkim dokładnie. Odcinku drogi.
Jest warstwa lodu w tym słońcu błyszcząca niczym skarby.
Ja się zgadzam z Grażyną, że jeżeli chodzi o oczyszczenie dróg, one były w miarę... Główne
ale ja
drogi.
Też mówię o komunikacyjne,
bo te osiedlowe to do dzisiaj, no mówię, możemy być źli, ale też nie wymagajmy cudów, że my będziemy mieli tyle sprzętu. Gdynia zdaje się, nie wiem, 2 miliony czy milion w 2 dni wydała na oczyszczanie. Mhm. Więc i ludzie pisali w komentarzach,
tak, tak.
pisali i co z tego, skoro i tak tego nie czuli. No na osiedlach nie ma tego. Natomiast co mnie dziwiło i denerwowało, powiem szczerze, że w dniu, miałem akurat spotkanie w Sopocie, pojechałem autobusem, nie odważyłem się jechać z autem. Słuchajcie, widziałem po śnieżycy, kiedy to było już, lód był pod spodem, jeszcze ten śnieg spadł. Mnóstwo na ulicy ludzi starszych, naprawdę starszych, którzy no, jakby nie mieli wyobraźni, bo jeszcze człowiek młody to sobie jakoś powywija te piruety na tym, ale starszy to się od razu połamie. Ci ludzie wychodzili do miasta, jakby nie mogli, no wiedzieli, że będzie taka pogoda, kupić sobie trochę wcześniej i siedzieć w domu, bo potem na Sorach, na Sorze jest długa kolejka, z czego 90% to są osoby naprawdę starsze.
I są to zapewne złamania, tak? No tak jak
oczywiście.
Mówiliśmy.
Oczywiście.
Niestety tak się możemy śmiać z tych łyżew i z tego, że można było jeździć na łyżwach, ale w internecie naprawdę takie obrazki z ulic Trójmiasta są, gdzie ludzie po prostu na łyżwach jadą ulicami.
Okej, okay, tylko to na równym można, a nie na górkach, jak idziesz i się, wiesz, tam w tych bruzdach takich, to nie pojedziesz na łyżwach.
To bodajże środa była zeszła, kiedy ten taki marznący deszcz spadł i rzeczywiście...
Od paru osób słyszałem, że ludzie kupują raki. Te raki. Raki to się nazywa, na buty się zakłada i w tym się świetnie
a
chodzi.
A są w ogóle takie jeszcze?
Chciałam w internecie poszukać, podobno są.
A ja chciałam jeszcze, jeśli pozwolicie, powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ zaczynają się ferie, ludzie będą mieli więcej czasu, dzieci również. Wiem, że jestem monotematyczna, ale uważam, że za każdym razem, jeśli jest taka okazja, trzeba mówić o tym, o wchodzeniu na lód. Ostatni przypadek, kobieta z dzieckiem. Nie wiem, co takimi ludźmi kieruje. Ja wiem, że jest mróz, tak? No ale ten mróz jest od kilku dni, więc jaka może być ta pokrywa? Ile się o tym mówi?
Brak wyobraźni.
Wino ludzie na rzece, na jeziorze?
Na rzece, na jeziorkach, na... Tak, no.
Poczekajcie, nie mogę zrozumieć, co kierował ludźmi, którzy parę tygodni temu wjechali samochodem na zamarznięte jezioro.
Ale kilka takich przypadków.
Ja wiem, zrobienie dobrego filmu na
kilka przypadków było. A co będzie, słuchajcie, jak...
Pogoń ze sławą po prostu.
Ja pamiętam, kiedy zamarzała zatoka. Jak będzie tak zimno, to zatoka nam też może zamarznąć.
No ale nie pamiętasz, jak jeździliśmy jako Polacy do Szwecji?
Tak, no.
I była jeszcze knajpa na środku Morza Bałtyckiego.
Tak, pamiętasz?
No właśnie.
Podobno 16 wiek.
Książ.
Niektórzy pamiętają. Dobrze, niech tak będzie.
Dzięki ale panowie.
Ale fakt jest faktem, że brakuje ludziom po prostu wyobraźni. Bo ja powiedzmy, załóżmy, że jeszcze mogę zrozumieć takiego, który idzie łowić, bo on lubi w tym przeręblu, więc tam gdzieś przy brzegu też jest niebezpiecznie. No ale on to robi od lat, aż się zapadnie. Natomiast te dzieciaki, te matki z dziećmi, te auta jeżdżące po lodzie, ja nie wiem, czy to jest wtedy taka przyjemność, że się poślizg łapie. Kurczę, no przecież to na ulicy dzisiaj też taki poślizg złapiemy.
Nie namawiaj.
Nie trzeba na lód wyjeżdżać.
No tak.
Aczkolwiek poruszanie się w ślizgu jest chyba niezgodne z przepisami ruchu drogowego.
Taka prawda.
Tak mi się wydaje. Ale zostawmy już tę zimę, bo coś czuję, że ona nam tak szybko nie odpuści i jeszcze będzie pewnie niejedna okazja o niej wspomnieć. I teraz mam nadzieję, że szoku termicznego nie będzie żadnego, bo trochę zmienimy tematykę i temperaturę absolutnie tego, o czym mówimy, bo chciałbym, abyśmy trochę o Donaldzie Trumpie porozmawiali i o tym, co dzieje się na świecie. Ja bardzo chciałem tej wielkiej polityki uniknąć w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, ale no po prostu się nie da, bo wydarzeń jest tak dużo, że nie sposób obok tego wszystkiego obojętnie przechodzić. I może od ciebie, Rafale, zacznę, bo śledzisz to bardzo, bardzo dokładnie. Co robi największe wrażenie z tych ostatnich dni, nie wiem, zapowiedź albo pomysł niszowego ugrupowania, ale jednak francuskiego, żeby wyjść z NATO w związku z tym, co się dzieje, czy cła nałożone na kraje europejskie niektóre w związku z tym, że nie popierają ochoczo przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone?
Myślę, że Francji czy innym państwom europejskim tak łatwo nie będzie wyjść z NATO, ale...
Oczywiście, ale pojawia się w ogóle takie coś w poważnej dyskusji, a do tej pory takie wrzutki czy wątki dotyczące tego, że któryś z krajów miałby opuszczać NATO, miałby, nie wiem, nieopłacalne miało być tego obecność NATO, to były przypisywane kremlowskiej propagandzie. A dzisiaj wchodzi nam to na agendę w Parlamencie Europejskim.
Tak też jest traktowana antynatowska narracja, gdy słyszymy ją w Polsce, też jako narracja sprzyjająca Rosji, czy dyktowana przez Kreml. No Donald Trump ostatnio robi tak dużo, że trudno zdecydować, które z tych działań robi największe wrażenie, czy też może mieć najbardziej dotkliwe skutki. Z jednej strony parę tygodni temu dokonał zmiany władz dokonał zmiany władzy w Wenezueli, obalił tamtejszego prezydenta. Teraz grozi Duńczykom, grozi Grenlandii, chciałby przejąć te tereny, wprowadza cła dla państw europejskich, które wysyłają niezbyt liczne, ale zawsze grupy żołnierzy na Grenlandię. Wydaje mi się, że Donald Trump nie musiałby robić tego wszystkiego, żeby móc w większy niż dotychczas sposób korzystać z potencjału terytorialnego Grenlandii, jeżeli chciałby mieć tam więcej żołnierzy, więcej baz wojskowych. Ale może tutaj dochodzą do głosu bardziej te jego zapędy ekspansyjne. Może chciałby zapisać się imperialną. Mamy w tym roku 250-lecie istnienia Stanów Zjednoczonych. Może chce przy tej okazji być tym prezydentem, być tym prezydentem, który poszerzy terytorium państwa, choć moim zdaniem jest to niebezpieczny ruch, bo już samo to, co zrobił w Wenezueli, może być ośmielające dla państw takich jak Rosja czy Chiny. 4 lata temu widzieliśmy, że Rosji nie trzeba zachęcać do tego typu działań, ale tutaj mamy sygnał, że tego typu ruchy podejmuje państwo, które było przez lata tym numer jeden przywódcą zachodniego świata, więc dlaczego my, Rosjanie, czy my, Chińczycy, mielibyśmy też tego nie robić? Tutaj myślę w kontekście chińskim o na przykład o Tajwanie.
Wiele osób, wielu ekspertów ocenia, że Władimir Putin czeka tylko z niecierpliwością na taki ruch ze strony Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście w sposób niezgodne z prawem międzynarodowym miałyby.
My nie wiemy, czy tam się za kulisami w ogóle nie dogadują po prostu.
Przejmować jakiekolwiek terytorium.
No pamiętam relacje polityków duńskich, którzy w ostatnich dniach spotkali się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'em. W tych relacjach mówili wprost, że czuli dużą wrogość ze strony amerykańskiego wiceprezydenta, czy też wręcz nienawiść taką wymierzoną wprost w Europę jako całość. Tutaj widzimy też, że Stany Zjednoczone unikają, nie chcą rozmawiać z Europą jako Unią Europejską, ale starają się rozmawiać z państwami indywidualnie, jakoby próbując w pewien sposób może rozbijać jakąś europejską jedność.
Rozbijać te struktury. Grażyna Bojarska-Dreyer, proszę bardzo.
Grenlandia według mnie należy, pewnie zgodzicie się ze mną, należy do jej mieszkańców. Ja wiem, że jest ich mało, bo niespełna 60 tysięcy. Ziemie Inuitów nie są na sprzedaż. Były być może w czasach kolonialnych, ale ten moment już minął. Zdarzały się w historii przesiedlenia mieszkańców w 1953 roku, kiedy Ameryka założyła swoją bazę Thule. Mówi się dużo o ociepleniu klimatu, w które nie wierzy notabene Donald Trump. Natomiast według naukowców lody się kurczą, a za tym pojawiają się coraz większe możliwości żeglugi. Grenlandia staje się coraz bardziej otwarta, dostępna do eksploracji, a jest ona niczym szkatułka pełna najcenniejszych surowców z coraz cieńszą pokrywą. Czasy geopolityczne są niezwykle trudne. Część Amerykanów jest zaniepokojona retoryką USA. Natomiast znalazłam fajny wpis Andrzeja Kołodzieja, który ładnie to nazwał, że się zrobił medialny teatrzyk, jakby ktoś wokół Grenlandii, jakby ktoś odkrył, że mocarstwa myślą kategoriami bezpieczeństwa, a nie sentymentów. A sprawa jest brutalnie prosta. Grenlandia leży tam, gdzie kończy się geografia, a zaczyna strategia. Że to nie jest romantyczna wyspa lodu, tylko kluczowy punkt kontroli Arktyki, północnej flanki Ameryki Północnej. Kto ma Grenlandię, ten widzi rakiety wcześniej. Po prostu, tak? A w epoce hipersoniki to wcześniej znaczy w ogóle.
Mm-hmm. No i to jest geopolityka ten, wielka.
To jest ten argument pana prezydenta, że no, to jest bezpieczeństwo narodowe. To prawda, oni sobie do wszystkiego to wkładają. Natomiast no, chyba wszyscy mieli świadomość, kiedy to już rok chyba minął dobry.
Jutro minie rok.
Prezydent Trump obejmował urząd i wiedzieliśmy, że będzie no, niestabilnie, natomiast nie wiedzieliśmy, że będzie taki cyrk, w cudzysłowie ten cyrk oczywiście. Ja jestem pełen obaw, bo światem zawsze wstrząsały wielkie awantury kończące się wojną przez, powiem dosłownie, wariatów. Hitler, Stalin to byli wariaci, to nie byli normalni ludzie, to byli faceci, którzy mieli chyba i kompleksy, wszystko razem i jaką katastrofę spowodowali. Teraz mamy znowu dwóch wariatów, bo i Putina, i Trumpa, i to są mocarstwa, i to jest przerażenie. On się stał, Ameryka była zawsze, nie ukrywajmy, żandarmem świata, ale on teraz to się już stał po prostu, no, z karabinem stojącym. On przecież przeczytałem wczoraj, że on się już też miesza w sprawy afrykańskie, chociażby teraz sprawy chodzi o Nil. Tam chodzi o to, czy Etiopia będzie miała wodę, czy nie będzie. On jest żandarmem świata. Jest nieprzewidywalny. Niektórzy się z tego śmiali. Ta Grenlandia przecież jest i tak w rękach Amerykanów, jeżeli chodzi o strategię od lat. W 1951 roku zdaje się podpisali umowę. Pierwsze bazy były.
53.
Mhm. Pierwsze bazy były. Było kilka tych baz. Mhm. Oni się wycofali z tych baz. Zostawili jedną.
Ale w latach 40. przecież była umowa z gubernatorem Grenlandii na temat tego, że Ameryka zapewnia bezpieczeństwo Grenlandii.
I oni nie muszą tam chodzić z wojskiem, bo oni tam wojsko mają. Chodzi o 51 stan, że pan Trump powie, zobaczcie, Ameryka się zwiększyła, jesteśmy więksi.
No, zobaczymy, co to wszystko nam przyniesie i jak się będzie rozwijać. Zrobimy teraz krótką przerwę muzyczną, ale jeszcze do tego tematu i Stanów Zjednoczonych i tego, co robi Donald Trump, wrócimy po tej przerwie w strefie komentarzy.
Strefa komentarzy.
Wracamy po krótkiej przerwie do strefy komentarzy. Tomasz Gawiński, Grażyna Bojarska-Dreyer, Rafał Mrowicki cały czas w studio z nami. I wracając do tematu tego, co dzieje się w geopolityce, Rafał, chciałem trochę nawiązać do tego, o czym Tomasz Gawiński mówił przed przerwą, że Stany Zjednoczone zawsze były tym światowym żandarmem, a teraz jeszcze bardziej poważnie tę rolę próbują odgrywać według Tomasza, wręcz z karabinem stojąc nad głowami niektórych.
Oni byli takim żandarmem demokratycznym, bo Rosja była niedemokratycznym i tak był podzielony świat.
Ale tak sobie wręcz myślę, Rafale, przecież niedawno mieliśmy opublikowaną strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w grudniu i tam też wyraźnie było wskazane, że Stany Zjednoczone chcą odejść od tej polityki, tego interwencjonizmu globalnego, tego pilnowania tych spraw. Jak się ma teoria do praktyki w tej
strategii ocenie? Bezpieczeństwa widzimy sporą zmianę, bo Stany Zjednoczone chcą skupić się bardziej na swojej części świata. Do tej pory przez dziesiątki lat postrzegaliśmy Stany Zjednoczone jako takiego obrońcę wartości, obrońcę tego zachodniego, europejskiego, czy też szerzej północnoatlantyckiego ładu, tego demokratycznego porządku. A teraz wobec tej strategii wyłania się taki obraz Stanów Zjednoczonych jako państwa, które chce odejść od tego, co dzieje się czy to w Europie, czy od dbania o bezpieczeństwo Europy, naszego regionu przed Rosją. Widać tam chęć większego skupienia się na tej półkuli zachodniej, na tym, co dzieje się bezpośrednio wokół Stanów Zjednoczonych, ewentualnie nieco niżej, czego jeden z przejawów widzieliśmy niedawno w Wenezueli. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z kilkoma ekspertami na potrzeby większego tekstu podsumowującego pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa, tej obecnej, aktualnej prezydentury, i z tych rozmów wyłania się taki wniosek, że jest to spora zmiana w tym, w porównaniu z tym, jak przez lata Stany Zjednoczone wyglądały, jak my je odbieraliśmy, i najprawdopodobniej będziemy musieli jakoś się do tego przyzwyczaić, że Stany Zjednoczone będą bardziej skupione na sobie. Może to być jakiś test dla Europy, dla Unii Europejskiej i dla reszty NATO.
Ale to już myślę, już jest test, bo przecież oni wyraźnie grają na rozbicie Unii Europejskiej, NATO, i jednocześnie tworząc to, co teraz się dzieje, absolutnie odciągają uwagę od Ukrainy.
Tak.
Unia Europejska zajmuje się teraz sobą, no bo też musi. I tak balka odsła, że teraz być może będziemy, prawda, w ramach rewanżu podnosić Amerykanów. A na Ukrainie mamy mróz, ciemności i ginących ludzi. O to chodziło komu przede wszystkim? Panu Putinowi.
Tak.
Więc oni grają do jednej bramki, czego nie było, i to jest najbardziej niebezpieczne.
A tak jak, Tomku, wspomniałeś jeszcze o tym karabinie w ręku Trumpa. Tutaj rolę może nie karabinu, ale jakiegoś straszaka, jakiejś broni w dyplomacji, powiedzmy. Rodzajem broni wobec sojuszników są właśnie te cła. Nie podoba wam się to, co chcemy zrobić z Grenlandią? Nałożymy wam większe cła. Będziecie mieli teraz trudniej.
No i nasz odwet, tak? Czyli anti-coercion. Zobaczcie, co się dzieje, tak? To, co Tomek powiedział. Uwaga od wojny w Ukrainie jest całkowicie odciągnięta. Europa nie ma czasu na wspieranie Ukrainy, ponieważ musi się zajmować sobą.
Oczywiście,
tak?
To naturalne.
No bo jak inaczej? I popatrzcie, jak elegancko się okazało, że można włożyć przysłowiowy kij w mrowisko.
I to nie ma żadnej dyplomacji.
I nie ma żadnej dyplomacji. Ale popatrzcie, teraz wyobraźcie sobie, że Europa wprowadza anti-coercion, tak? Anti-coercion. I co się dzieje? W obie strony rosną cła, są ograniczenia handlowe, blokady dostępu do Unii Europejskiej i co?
No
wyjście
wojna.
Z NATO.
Znaczy, Ameryka wojna. Też na tym traci. Ale Trump sobie kompletnie z tego nie zdaje sprawy, przy czym on jest nieprzewidywalny. On dzisiaj mówi to, jutro mówi co innego, sam zaprzecza sobie, za chwilę mówi, że kogoś kocha, potem go nienawidzi, potem go wyrzuca. No, dla mnie facet jest kompletnie odjechany, nazwijmy kolokwialnie w ten sposób. Natomiast Amerykanie go z pełną świadomością wybrali. No ale Boże, Polacy też wybrali sobie prezydenta świadomie.
Ale medal ma.
Medal ma.
Medal ma noblowski przekazany przez liderkę, tego nie wiemy.
Może dzięki temu medalowi.
Liderkę opozycji demokratycznej Wenezueli. Podobno już Komitet Noblowski jakieś postępowanie prowadzi.
Nie, no to słuchajcie, to
w tej
teraz...
sprawie, bo podobno nie wolno przekazywać.
To jest trochę...
Żartowaliśmy,
ale
że...
Ale sobie żartujemy, przepraszam, tylko jedno zdanie tak na poważnie, choć nie wiem, czy to jest do końca na poważnie, ale to, o czym rozmawialiśmy jeszcze tutaj przed wejściem do studia, z jednej strony to, o czym Tomasz mówił przed chwilą, Donald Trump przez wiele miesięcy zapewniający o tym, ile wojen chce zakończyć i już tak, liczący na palcach dwóch rąk te wojny, które zakończył na świecie. Z drugiej strony słyszymy, że miał do króla Norwegii, do premiera Norwegii napisać w liście o tym, że skoro nie dostał pokojowej Nagrody Nobla, no to on się już nie czuje zobowiązany załatwiać spraw
kompletnie,
pokojowo.
Kompletnie. No, więc Wałęsa powinien przekazać swoją nagrodę, myślę, Lech Wałęsa, Putinowi. I to wtedy, może my się wtedy zakopmy, bo kiedyś się mówiło, że jak nie ma gdzie uciekać, to na Grenlandię. Tam teraz nawet nie ma co uciekać, więc nie wiadomo gdzie.
To jest takie bardzo...
To żarty, ale...
Donald Trump miesiącami opowiadał, że ma nadzieję na otrzymanie pokojowej Nagrody Nobla. Tej nagrody nie dostał. Dostał w ramach jakiejś nagrody pocieszenia pokojową nagrodę od FIFA, Światowej Federacji Piłkarskiej. Nie wiadomo dlaczego. I teraz
ale
jeszcze uznał,
Afryce,
że warto
tak?
pochwalić się tak. tym, mówiłeś że dostał nagrodę od osoby, której faktycznie ta nagroda się należała. Moim zdaniem
ale
to jest
zobaczcie, jaką mamy wartość w Polsce, bo też mamy taki medal.
W sensie?
No, komu go damy? Lech Wałęsa
no,
przecież
mówię,
ma.
Dla Putina jest,
także
dostał
możemy
Trump.
Go komuś dać.
Tak, to już jeżeli mamy cyrk taki międzynarodowy, no to nie. teraz jest no wszystko, nie. jest możliwe. Oczywiście to są żarty smutne, ale sytuacja nie jest ciekawa. Nie jest ciekawa. I Trump, no ja myślę, że ktoś to trzeźwo myśli, to co Trump przez rok zrobił, no na miły Bóg jest wiele więcej osób, którym się należy Nagroda Nobla. Nie temu facetowi. Nie temu, bo on jest ostatni na tej liście.
Ale ma szansę, ogóle... obserwujemy, tak? A to, no. co
Władimir
mówiliśmy...
Putin też podobno miał szansę na pokojową Nagrodę
ja też mam
Nobla. I ja również nie odżegnuję się od szans tych. Słuchacze też piszą do nas w zupełnie innym temacie. Chciałbym wyrazić swój żal z powodu wypadku i ofiar w Hiszpanii. To wielka tragedia, czas smutku i obaw dla wielu osób podróżujących koleją. Czy to możliwe, by to był atak terrorystyczny na kolejowy system informatyczny? Pyta słuchacz, szczęść Boże, dopisując też na końcu. No tego oczywiście nie wiemy, ale rzeczywiście potężna katastrofa kolejowa w Hiszpanii. 39 osób na liście.
Ale przy tego typu wydarzeniach wszystko
ofiar,
jest możliwe.
Ale to są właśnie te
I
rzeczy,
to jest
o
właśnie,
których myślimy,
że może
prawda?
Być dywersja. Może być dywersja.
Do tego chcę nawiązać, że dzisiaj wszelkie tego typu informacje wskazują nam na te napięcia na świecie, na możliwość
wojny. Pamiętamy uszkodzenia kolejowych w Polsce.
Hybrydowej,
ale zobaczcie,
prawda?
Przecież
o, właśnie,
jak ten
no,
pożar,
co to było przecież. Tak.
Jak ten pożar w Szwajcarii wybuchł, też się nikomu w głowie nie mieściło, że 40 młodych ludzi może zginąć tak od sobie, bo były jakieś zaniedbania w klubie. Też pierwsza myśl była taka, że ktoś odpalił bomba.
Sabotaż jakiś, tak.
Tak. Ale, to ale zobaczcie, jak nam się rok zaczął.
Tak się myśli.
No właśnie.
Dlatego ja o tym mówię, że żyjemy już w takich czasach, że wszelkie tego typu zdarzenia w pierwszej kolejności... Prawda? Ingerencja.
To już jest pewna wojna właśnie hybrydowa. To są efekty i to myślę, że będzie się nasilało. To nie będzie tego mniej.
Ale ja chciałam zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz, na pożary. Zauważyliście, ile teraz jest pożarów? Czy to jest przypadek?
No,
trzeba byłoby spojrzeć statystyki, ja bym wolał nie wyciągać jakichś wniosków
tak,
z naszego wrażenia medialnego, że na przykład...
Raczej czasami bezmyślność ludzi, przykro to mówić, ale jak jeżeli ludzie mają piecyki i nie kupują dzisiaj tych czujcic, które są, nie wiem, gdzieś tam w hełmie ginie matka z dwójką dzieci i tak dalej, no dramat. Natomiast no, jeżeli dzisiaj mamy takie sytuacje, ten gaz jest zabójcą, no to po prostu trzeba wydać te 50 zł i sobie kupić taką czujkę.
Tak sobie myślę jeszcze.
Bo to jest życie.
O wywołanym przez Grażynę temacie pożaru w klubie w Szwajcarii. To oczywiście przełom roku i ogromne emocje też budzące to i zainteresowanie ludzi. Też te nagrania tej młodzieży, no, która bawiła się do końca, nie zawsze mając świadomość, że dzieje się coś złego, tak to rozumiemy, ale tu warto wspomnieć, bo to nie jest taki no, najtragiczniejszy pożar tego typu w historii. Za kilka dni będzie 13. rocznica pożaru w brazylijskim klubie KIS w Santa Maria w podobnych bardzo warunkach jak tutaj w Szwajcarii. Tam zginęło blisko 250 osób. ogromny dramat. I co? I nigdy tego nie wyjaśniono. No kto właśnie zawinił? Jakie były
nasza hala
przyczyny
tego? I nie tak uczymy się i myślę, że jednak mimo wszystko te rygory przeciwpożarowe są bardzo często omijane po prostu. Mm.
Te nastolatki, pamiętacie, też będzie jakoś tak niedługo rocznica w tym escape roomie.
Escape room.
Tak, w Koszalinie.
W Koszalinie to też na pewno była zima.
Tak.
Ale ile lat to mija, to teraz z głowy tego już nie powiem. Natomiast o jedną rzecz jeszcze chcę zapytać w tematach geopolitycznych pokrótce, bo mam nadzieję, że uda nam się jednak znaleźć optymistyczną puentę tej dzisiejszej
bardzo
audycji i będę do tego dążył, ale jeszcze pokrótce chcę zapytać o temat ważny, także z punktu widzenia Pomorza. To zeszły tydzień, to jest propozycja budowy nowego pełnomorskiego portu w Polsce, w gminie Choczewo miałby tenże port stanąć i pokrótce was chciałem zapytać po prostu, jak śledzicie ten temat, jak oceniacie i ten pomysł, i tę dyskusję, która się toczy.
Chciałem zapytać, po co? Wiesz, mamy porty morskie.
Czyli też jesteś w gronie przeciwników.
Znaczy, no, słuchajcie, musiałbym posłuchać, zapoznać się z analizami, które by mnie przekonały do tego. Mamy duże porty, mamy port gdyński, który ma przecież wyjść na zewnątrz, tam ma być taki pirs zewnętrzny, dobrze prosperujący, tam jeszcze jest potencjał, a przecież wiele osób mówi o tym, że no, też jest kwestia warunków meteorologicznych, hydrologicznych, że w tym miejscu port to nie będzie bezpieczne, tam ile byłoby trzeba falochronów wylać. To jest Władysławowo się bardziej nadaje, które przecież w czasach przedwojennych było portem, Halerowym się chyba nazywało właśnie jakoś tak. Więc to tam, bo to jest schowane za Rozewiem i tam jest bezpieczniej ze względów, mówię, pogodowych. Pogodowych.
Tylko, a tutaj, po co?
A tutaj w tym Choczewie ja nie widzę. Oczywiście myślę, że elektorat PiSu lubi takie spektakularne, wielkie przedsięwzięcia. Zresztą to tak brzmi, ale port Haller, więc to jest piękne.
Ostrołęka, jak brzmiało.
Tak, natomiast znaczy, ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że to wymyślił pan Kaczyński, ale że w tym uczestniczy i przekonuje do tego pan Płażyński, to tego nie rozumiem.
Rafał Mrowicki, to myślę, że czysto polityka ta propozycja?
Myślę, że trochę polityki na pewno w tym jest. Wiemy z poprzednich lat, z rządów PiSu, że PiS lubił opowiadać, dawać swoim wyborcom, swojemu elektoratowi historię o dużych inwestycjach. Widzimy, tak jak też wspomniana Ostrołęka, która się nie sprawdziła, która musiała zostać wyburzona. Ale przez lata taką dość ważną opowieścią narracyjną dla elektoratu PiSu, ale też obecnie już zarządów koalicji 15 października ten centralny port komunikacyjny jest takim ważnym hasłem.
Ale przecież budowaliśmy jeszcze przekop, żeby mieć port w Elblągu.
Tak, przekop Mierzei Wiślanej słynny. Który
to było na zasadzie wykopmy, a potem zobaczymy, co
tak,
będzie.
Wielkich no sukcesów na razie
mamy
tam
kajaki,
jeszcze nie widzimy.
Latem.
Tak. Zimą raczej kajakami nikt tam nie pływa, chociaż może o czymś nie wiem. Trochę z posłem Płażyńskim rozmawiałem na ten temat w zeszłym tygodniu. Pytałem, po co taki port, jeżeli mamy porty w Gdańsku, w Gdyni, w Świnoujściu, czy nie lepiej rozbudować któryś z tych portów. Poseł Płażyński stwierdził, że tłumaczył mi, że w tych portach nie ma warunków na nie ma wystarczających warunków na rozbudowę
tych
infrastruktury portu
innych, RORO. To RORO tak, ma być,
właśnie.
Tak.
I to w tym to bardziej w tym celu ten nowy port miałby służyć.
A czym te RORO będą jeździć? Po tych autostradach, których tam nie ma? Po tych liniach kolejowych?
Infrastrukturą drogową, która ma prowadzić do elektrowni jądrowej. Z tego, co mówił poseł Płażyński, chcą wykorzystać tę infrastrukturę drogowo-kolejową, która i tak jest budowana
czysta
do elektrowni.
Czysta polityka, utopia, która niestety, jeżeli by PiS wrócił do władzy, może się stać faktem.
No
ale
właśnie,
jeszcze
to też
jest argument militarny, prawda? Pytałeś o argument militarny, że zasięg haubic z dalekiego zasięgu z obwodu królewieckiego.
Haubicy,
tam,
ale co innego doleci.
Nie sięgnie, ale no szachedy, więc Iskandery. No
elektrownia
chyba
jądrowa i tak będzie musiała być dobrze chroniona.
Kompletnie mnie to nie przekonuje, te argumenty. Kompletnie.
Ja tu też nie chcę, nie jestem. Ten pomysł został ogłoszony tydzień temu, o ile dobrze pamiętam, tydzień, może trochę, może trochę krótszy to czas od ogłoszenia do naszej rozmowy tutaj w studiu. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Pytam też posła Płażyńskiego, czy jako PiS będą składali jakąś inicjatywę ustawodawczą, aby jeszcze w tej kadencji może próbować jakoś przekonać posłów parlamentu o tej inwestycji. Raczej takich działań nie będzie. Na razie poseł Płażyński mówił, że chce rozmawiać czy to z szefami klubów, czy z pomorskimi posłami.
Będą pompować. To
nie
na
będzie
pewno.
Projektu ustawy, może być za to temat na kampanię.
Tak, raczej
świetny,
nie doskonale. Będzie tutaj dokładnie wielkiego entuzjazmu w koalicji. Może będzie to pomysł, który będzie można reaktywować, gdy ewentualnie PiS wróci do władzy.
I tutaj zatrzymamy się z tym tematem. Zobaczymy, co przyszłość pokażę. I tak wiem, że Grażyna Bojarska-Dreyer coś jeszcze chciała dodać.
Tak, bo ja chciałam tak, żeby zabrzmiało dobrze, żebyśmy dali szansę, żebyśmy powiedzieli tak mądrze, Tomek o tym wspomniał, że o mniejszej emocjonalności, jaką prezentują media gospodarcze, tudzież Rzeczpospolita. Pokażcie rachunek ekonomiczny, bo go nie widać.
Dokładnie.
Czekamy.
Dobrze. I tym zdaniem ten temat zakończymy, a obiecałem, że będzie coś może bardziej pozytywnego. Choć wiem, że to też temat, który potrafi budzić emocje i też niektórych dzielić, ale absolutnie...
I stał się politycznym.
I stał się też tematem politycznym. Oczywiście to dlatego te emocje budzi, ale my nie o polityce, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tę niedzielę jest faktem. Kolejny finał. Czy ktoś chce, czy nie, to ta orkiestra i tak zagra i tak zbierze znaczną kwotę pieniędzy na pomoc w ochronie zdrowia szeroko
dla dzieciaków,
rozumianą, dla dzieciaków. No i tutaj, no właśnie, można na przykład będzie zostać na jeden dzień dziennikarzem muzycznym Radia Gdańsk. Radio Gdańsk taką aukcję przygotowało. Można wziąć w niej udział i być może razem z którymś z naszych prezenterów, dziennikarzy poprowadzić audycję, ale tych aukcji jest od groma w internecie.
I to już ludzie się z pomysłowością prześcigają totalnie.
Co znalazłeś, Tomaszu, ciekawego? Co będziesz licytował?
Znaczy, zaczniemy od naszego podwórka. Dzień z maszynistą SKM. To jest dość ciekawe.
To jest dość ciekawe.
Bo to jest fajne, wsiąść sobie, jeździ to SKM tutaj z powrotem, ale jest jakaś przygoda mimo wszystko, bo człowiek ogląda. Natomiast nie byłoby to moim marzeniem, a można to by licytować, zwiedzanie prosektorium, czyli w Zakładzie Medycyny Sądowej GUM-u. Łącznie tam nie tylko zwiedzanie, ale uczestniczenie w badaniach tkanek, kostnych, innych. No, na miły bok, może są ludzie, którzy coś takiego przelicytują. Ale to nie jest to w sferze moich marzeń.
Może to w ramach jakichś przygotowań na przyszłość.
Być
prostu.
Może, jak ktoś będzie chciał studiować, no chociażby.
Na
to. Kawa z wojewodą, to myślę takie normalne, ale jest też fajna rzecz. 24 godziny ze strażakami z Pucka. To jest też wystawione na licytację. Czyli powiedzmy, idziesz na 24 godziny, to chyba ochotnicza ta straż, ale jesteś z nimi, coś się dzieje, nie dzieje, ale jesz z nimi śniadanie, zjeżdżasz po tych rurach. No to też jest przygoda. I to jest województwo. Natomiast słuchajcie, rozbawiło mnie kompletnie to, co się dzieje w Polsce. Ja już nie mówię o tym, że to trzeba doprecyzować. Julia Wieniawa wymyśliła nocowankę. Nocowanka się że ktoś będzie mógł licytować, wziąć pięciu, ona napisała, kolegów, a może koleżanki. Ona w jednym ze swoich domów gdzieś tam na prowincji zorganizuje wieczór, będzie jedzonko, razem będą zaczną od sauny, przy czym ona mówiła, nie wiem, żartem, nago ta sauna będzie. Tak, to było tak powiedziane w sieci. I potem będą oglądanie, potem ona nawet zrobi jakieś śniadanie wege. Cuda na patyku. Słuchajcie, nie rozumiem, tak samo jak na przykład sobie nie wyobrażam, bo Maciej Musiał wymyślił, że będzie zatańczy poloneza nawet w stroju z pana Tadeusza z kimś na jakimś tam balu.
Widziałem, że już 20 tysięcy ta aukcja.
No tak, ale kurczę.
Ale w zeszłym roku
przepraszam, no ale co, jeżeli to wygra Jarek, to będzie z Jarkiem tańczył tego poloneza? Jarek, Krzysiek, czy obojętnie. Nie widzę tego. I bardzo mnie rozbawiła, przepraszam, też trochę turpistyczny temat, trumna, kolorowa trumna nazwana Drzwi do Narwi. Facet z Nowogardu wystawił, bo to już kiedyś wystawili trumnę, I można sobie kupić trumnę na zapas. No bardzo przepraszam. No,
trochę kolorowy. Się łączy z tym prosektorium, o którym mówiłeś.
Tak, to się troszkę łączy z tym, bo dość oryginalne jest jeszcze wizyta w telewizji Republika z panem Michałem Gramatyką.
Z panem wiceministrem cyfryzacji.
Tak, to ciekawe.
Tak, to jest ciekawe, tylko czy ich puszczał.
Ale fajne. Oferował kubek z podpisem Danuty Choleckiej.
Tak, tak. Aha, jeszcze jest, przepraszam, dość oryginalny. Wizyta w zakładzie karnym. Można pójść.
A można zostać?
No właśnie.
Jeszcze zapłacić za to?
Ale tam trzeba podpisać, że zagadzamy się na zdjęcia, w ogóle na wszystko, tylko nie mamy pewności, jak wejdziemy, czy wyjdziemy.
Grażyna Bojarska-Dreyer, nie wiem, kto z większym przerażeniem tutaj patrzy na te pomysły, czy ty, czy ja?
No właśnie. Tomek mi zabrał pomysł. Myślałam, że zabłysnę, ale on był szybszy z tym dniem w Zakładzie Medycyny Sądowej. Ale na przykład znalazłam miodobranie. Z rektorem Politechniki Gdańskiej.
Wow.
No więc fajny temat.
Z rektorem na miód?
No. A, to brzmi słodko.
Tak, to ciekawe. To ciekawe.
Jeśli chodzi o Sopot, to taka sympatyczna, romantyczna rzecz. Rejs o zachodzie słońca. Czyli wypłynięcie na patrol z sopockim WOPR-em. No i wiem, że sporo rzeczy Uniwersytet Morski w Gdyni przygotowuje, na przykład prywatny pokaz w planetarium.
To jest ciekawe.
To ciekawe. Rafał, pewnie przejrzałeś to, co politycy oferują.
No, politycy standardowo zapraszają do Sejmu, czy na wspólny obiad, czy na kawę.
No ale przepraszam, premier Tusk nie zaprasza na kolację, tylko daje buty.
Tak?
Tak.
A to nie
sportowe buty, które kiedyś dostał, chyba do piłki.
Złote, tak?
Mm-hmm. Dostał kiedyś w prezencie, powiedział, że to dla niego jest bardzo ważny prezent od przyjaciela, ale oferuje je na licytację właśnie na WOŚP. Także to nawet było na rolce gdzieś prezentowane.
Widziałem, że na przykład wicepremier Sikorski zaoferował wspólny wyjazd na rowerowy i widziałem, że ta aukcja dobiła już wczoraj do 50 tysięcy złotych. Widziałem też sporo aktywności u nas w regionie, czy to wspólna kawa z komendantem policji w Tczewie, czy w Gdańsku i oprowadzanie, zwiedzanie komendy, czy też joga z prorektorką, nie pamiętam, czy Uniwersytetu
Komenda
Gdańskiego, czy Politechniki Gdańskiej. Może. Zależy, czy ktoś będzie chciał wykupić obie te atrakcje, ale przyznam wam, że trochę zaskoczyła mnie jedna rzecz. Przeglądając tę aukcję, zobaczyłem tam, miałem takie wrażenie, że niektórzy ofiarodawcy, ludzie wystawiający swoje różne przedmioty na WOŚP-owe licytacje, miałem wrażenie, że trochę potraktowali to jako charytatywne Vinted, czy coś podobnego. Widziałem mnóstwo starych ubrań, ale też podręczników szkolnych. Nie wiem, czy może być duże zainteresowanie tego typu towarami na aukcjach charytatywnych, ale trochę miałem wrażenie, że niektórzy, tak jak mamy sporo ciekawych akcji, o których też tutaj wspomnieliście, to zaskoczyło mnie, że jest sporo, że ludzie pozbywają się starych rzeczy w taki sposób, wystawiając je na charytatywne akcje. Tego się nie spodziewałem.
Takie wygodne. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że też mnie zaskoczyło, nie znam tej kobiety, Julia Wolstein, statusem. Zapraszałem na kolację. Sprawdziłem, kto to jest Julia Wolstein. Nazywa się Katarzyna Steinhoff. Jest osobowością internetową i z nią można zjeść statusiem kolację, za którą trzeba zapłacić. więc to po prostu rozwaliło mnie zupełnie.
I to jest bardzo ciekawa taka...
Może i tata jest bardzo głodny.
Puenta naszego dzisiejszego spotkania. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, finał w najbliższą niedzielę, a aukcje na pewno będą częściowo przynajmniej trwały dłużej. Przeważnie ma różne terminy. Na tym dzisiaj kończymy strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk, w której widzieliśmy się z Grażyną Bojarską-Dreyer, Planeta Trójmiasto.
Dziękuję bardzo.
Z Tomaszem Gawińskim z tygodnika Angora.
Dziękuję, ciepełka życzę wszystkim.
Oraz z Rafałem Rowickim z portalu XYZ. Strefę komentarzy poprowadził Kuba Kaługa, a reżyserowała ją Ewa Palicka. Realizowała Ewa Palicka. Dziękuję.
Strefa komentarzy.